A słyszeli Państwo głos Eweliny Saszenko. Kiedyś była gościem naszego Poranka Wnet z Wilna. Kiedyś wygrała, nie wygrała, tylko startowała w konkursie Eurowizji i jest bardzo sławna na Ukrainie, na Litwie, a jej rodzina pochodzi z Troków i to jest śpiewająca rodzina. Zresztą w Wilnie bardzo dużo osób bardzo pięknie potrafi śpiewać. My śpiewać nie będziemy. Gościem Popołudnia Wnet jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mieszka pan, właściwie pan jest tuteczny, stąd pan jest, bo z Nowego Sącza pan mieszka w Nowym Sączu, pochodzi z Nowego Sącza do Krynicy, jest 30 parę kilometrów. Pewno pan tu często bywa.
Tak, to prawda, Krynica jest... można powiedzieć, moim okręgiem wyborczym. Okręg jest dosyć duży, bo to jest cała Sądecczyzna, ziemia grodzicka, limanowska i całe Podhale, więc cała południowa Małopolska, więc rzeczywiście tutaj od 2005 roku jestem parlamentarzystą i dosyć dobrze znam ten region, problemy regionu, ludzi. No i dobrze mi się tu żyje, nie ukrywam.
Znamy polityków Prawa i Sprawiedliwości czy prawicy, którzy pochodzą z tego regionu, z Nowego Sącza, z okolic Nowego Sącza, ale zaskoczyła nas liczba plakatów kandydata na posła pana Wiatra. Kto to jest?
Wichra.
Wichra.
To jest radny wojewódzki. To jest radny wojewódzki, młody, ambitny polityk, aspirujący do bycia posłem.
Rzeczywiście wicher, nie wiatr. Bardzo pana radnego przepraszam za pomyłkę, ale my zajmijmy się reparacjami wojennymi. Co w klimacie dotyczącym reparacji wojennych zmieniło wystąpienie prezydenta Niemiec 1 września w Warszawie?
Myślę, że po... powiedzmy dwóch latach takiej intensywnej dyskusji w mediach w Polsce, w Niemczech, też w mediach międzynarodowych, widzimy, że ton wystąpień przedstawicieli klasy rządzącej Niemiec zmienia się. Na początku słyszeliśmy głosy pełne oburzenia, szoku. Dzisiaj widzimy, że najwyżsi przedstawiciele Niemiec zaczynają przepraszać i kajać się publicznie, co w pewien sposób... widać, że zmienia zupełnie ton tej dyskusji czy rozmowy. Widać, że też zmienia się klimat w mediach niemieckich. Z coraz większą empatią media niemieckie podchodzą do tego, co wydarzyło się w Polsce podczas II wojny światowej, do samej dyskusji o reparacjach. Oczywiście nadal funkcjonuje teza, że przepraszamy i czujemy się odpowiedzialni moralnie, ale sprawa jest zamknięta politycznie i prawnie. Natomiast widać, że coś się powoli zmienia. Zmienia się podejście i klasy politycznej Niemiec, i mediów niemieckich do problematyki właśnie odszkodowań, czy problematyki w ogóle opisania, czy historii II wojny światowej. Także na pewno ta nasza ofensywa, która miała miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, przynosi pierwsze efekty, ale oczywiście jakby to jest, myślę, początek pewnej dłuższej drogi, bo żeby doprowadzić do konkretnych i poważnych rozmów, to ta atmosfera i ten klimat i ta presja musi być kontynuowana przez kolejne miesiące i myślę, że lata.
Ale czy my, pan poseł pracował nad raportem dotyczącym strat Polski, czy my jesteśmy przygotowani już do takiej poważnej rozmowy?
Pracę nad raportem finalizujemy. Ten raport będzie gotowy w ciągu najbliższych kilku miesięcy i od decyzji już o charakterze politycznym zależy jego uruchomienie i podjęcie dalszych działań. Natomiast ja myślę, że niezwykle ważne jest jakby to, co się obecnie dzieje w tej sferze publicznej, bo przecież i media niemieckie, i politycy niemieccy obserwują, co się dzieje w Polsce. To widzimy, że w pewien sposób się zmienia klimat wokół tej sprawy i wokół tej dyskusji. To jest niezwykle ważne i istotne dla nas, że po tym pierwszym szoku i pierwszej agresji wobec takiej Polski widać, że jakby temat jest przedmiotem po prostu dyskusji, debaty. Czasami się widzę tak, że pojawiają głosy po stronie niemieckiej, że przecież rzeczywiście ta sprawa powinna być z Polską uregulowana. Oczywiście nie są to takie głosy powszechne, ale takie głosy się pojawiają i wśród polityków, i wśród dziennikarzy czy historyków. Także widać, że ten klimat i ton rozmowy się zupełnie zmienia. I myślę, że to jest dobry prognostyk.
A nie pojawił się jeszcze głos, albo przynajmniej nie dotarł do prowadzącego Popołudnie Wnet głos polityka niemieckiego, który by stwierdził, że ta sprawa jest nieuregulowana, że ona jest otwarta.
To znaczy, trzeba podkreślić, że no, temat jakby zwrotu mienia, rozliczenia się, czy zapłacenia Polsce odszkodowań nie jest popularny w Niemczech. No, Niemcy po prostu nie chcą płacić Polsce, bo uważają, że już zapłacili, chociaż nie zapłacili. Uważają, że temat przepracowali, choć go nie przepracowali. No i ciężko się ludziom przyznać, że ten obraz, który wisi od lat w pokoju u dziadka, no to jest obraz skradziony z Polski, a to bogactwo, które Niemcy wypracowali, też elementem tego bogactwa była praca przymusowa, czy rabunek na ziemiach polskich. No po prostu im się do tego ciężko przyznać, ale myślę, że tutaj konsekwentna nasza praca, nasze wysiłki, one przyniosą efekt, bo Niemcy nie chcą jakby, tak sądzę, żyć z piętnem kraju, który się nie rozliczył ze swojej przeszłości. Oni chcą być krajem, który chce dawać wzór jako kraj demokratyczny, praworządny, przestrzegający praw człowieka i myślę, że ta sprawa jednak bardzo im przeszkadza, ta dyskusja, która się toczy. I jeśli dzisiaj słyszymy wystąpienie prezydenta Niemiec, no to widzimy, że coś się wydarzyło jednak, że tak ekspiacyjnych wystąpień prezydenta Niemiec no nigdy w historii nie było, no więc jednak coś się wydarzyło, ale też myślę, że to, co się dzisiaj jakby dzieje w Polsce, czyli ta dalsza dyskusja, to takie przełamanie też w pewnym sensie mentalne Polaków, że dlaczego jakby Polska, jako kraj, który był tak bardzo poszkodowany, nigdy nie odrobił tych zniszczeń, ma, że tak powiem, lekką rączką odpuścić to zadośćuczynienie Niemcom, które są wielokrotnie od Polski bogatsze. Więc widać, coś się zmienia, widać, zmienia się podejście także w mediach, w klasie politycznej, więc ja to oceniam jako pewien proces, który się musi toczyć i musi trwać, ale oczywiście na końcu, ja nie wiem, czy to będzie za rok, czy za dwa, czy za 5 lat. Jestem przekonany, że dojdzie do konkretnych i poważnych rozmów na temat wysokości odszkodowań dla Polski.
A tutaj w Krynicy, czy ta sprawa była w jakimś panelu poruszana? Czy pan uczestniczył w jakimś panelu na ten temat?
No, akurat tutaj przewodniczący Berdychowski nie zaproponował panelu w sprawie reparacji wojennych. No, byłby, myślę, ciekawy. Natomiast no, mam dużą satysfakcję, że pan premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej jednoznacznie podkreślił, że Polska ma prawo do domagania się reparacji wojennych, sprawa jest otwarta, więc to jest historyczna wypowiedź czy decyzja, dlatego że po 89 roku żaden polski premier w taki sposób się nie powiadał, więc to nie jest tak, że nic się nie dzieje w tej sprawie, bo takiej deklaracji premiera nie było od kilkudziesięciu lat i również trzeba pamiętać, że stanowisko prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego jest tu również jednoznaczne, więc trzeba pamiętać, że jeśli dojdzie do reelekcji naszego obozu, to ta sprawa będzie kontynuowana przez kolejne 4 lata i jestem przekonany, że to jest ta perspektywa, która da nam możliwość posunięcia tej sprawy znacznie do przodu.
Powiedział pan, jeśli dojdzie do reelekcji, czy ma pan jakieś wątpliwości?
Ja jestem pełen pokory, panie redaktorze, po prostu ciężko pracujemy wszyscy, wieszamy te plakaty, ulotki, przygotowujemy kolejne konwencje programowe, ciężko pracujemy po to, żeby było zwycięstwo, ale wszystko leży, że tak powiem, w rękach wyborców i oczywiście ktoś, kto realnie potrafi ocenić to, co się wydarzyło się w Polsce w ciągu ostatnich 4 lat i obiektywnie, to chyba nie ma wątpliwości, że takich zmian strukturalnych, w sensie jakby polityki wewnętrznej, gospodarczej, społecznej, rodzinnej nie było w historii naszego kraju i w ciągu 4 lat doszło do tak wielu zmian strukturalnych, które poprawiły los wielu tysięcy polskich rodzin, że jakby chyba nikt nie ma wątpliwości, ale oczywiście my musimy ciężko pracować, przypominać o tym, co zrobiliśmy, bo pamięć ludzka jest ulotna, przypominać w pewien sposób, mówić, że to też dzięki naszym rządom uruchomiono bardzo wiele różnego rodzaju programów, których celem w dużej mierze jest poprawa życia polskich rodzin, mówiąc w skrócie, czy mówiąc, że tak powiem, ogólnie.
Tutaj ogłoszono wyniki kolejnego tutaj, czyli w Krynicy podczas forum ogłoszono kolejne wyniki badań sondażowych, bardzo pogłębione wyniki badań, z których wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 43% głosów, nawet trochę ponad.
No to byłby bardzo dobry wynik, to dawałby nam samodzielną większość w Sejmie, bo te 43% jest taką granicą i jeśli tak by było, to rzeczywiście byłby to wynik bardzo dobry. Oczywiście ciężko pracujemy wszyscy i cała formacja, pan premier, rząd, wszyscy parlamentarzyści, także oczywiście będziemy walczyć o zwycięstwo i liczymy, że nasze rządy będą kontynuowane, ale trzeba być pełnym pokory i pracy i po prostu robić swoje.
A co pan myśli o ostatnich ruchach opozycji?
No to są takie ruchy, powiedziałbym, wynikające z faktu tego, że my jesteśmy w kampanii wyborczej. Za bardzo opozycja nie ma co zaproponować, jakby nie widać pomysłów programowych, więc używa się, że tak powiem, pewnego teatrum politycznego w postaci promowania niekontrowersyjnych czy mało kontrowersyjnych polityków na premiera, tak? Więc to są takie, że tak powiem, instrumenty z zakresu jakby teatrum politycznego, nie mające wielkiego wpływu ani przełożenia na życie Polaków, ani na jakieś propozycje programowe Platformy, ale raczej zmierzające jakby chyba do ocieplenia wizerunku, a być może też jest to jakaś wewnętrzna walka na opozycji, że Grzegorz Schetyna po prostu takim ruchem z panią Kidawą Błońską chce zwiększyć swoją przewagę w stosunku na przykład do lewicy, więc natomiast jakby to nie jest nic przełomowego, nie wiąże się to z żadnymi konkretnymi propozycjami dla polskiego społeczeństwa.
A wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co się działo 1 września w Warszawie, w Wieluniu, na Westerplatte i do reakcji Rosji na to wszystko. Wsłuchiwał się pan w te reakcje?
No, Rosja jest, specjalizuje się w takie, powiedziałbym, w takiej polityce, no właśnie, podbijania bębenka, czy podbijania pewnych emocji. No na pewno nie było to miłe dla klasy politycznej rosyjskiej, że prezydent Rosji ani premier nie zostali zaproszeni na uroczystości 80. wybuchu II wojny światowej. Więc no, w pewien sposób musieli się odgryźć. Natomiast widać, że rozjeżdża się zupełnie nasza tutaj narracja w tym sensie wizerunkowym Europy Zachodniej, Polski z narracją rosyjską. My zupełnie inaczej postrzegamy wybuch II wojny światowej. 17 września, to się wydarzyło po 1945 roku. Dla nas jest oczywiste, że Polska z jednej okupacji wpadła w drugą okupację. I oczywiście trzeba mieć świadomość, że gdyby ta okupacja niemiecka potrwała dłużej, no to rzeczywiście mogłoby dojść do pełnej zagłady polskiego narodu, bo ta niemiecka maszyna była tak rozpędzona, że dziennie ginęły tysiące ludzi. Natomiast no, nikt to realnie ocenia historię, nie może powiedzieć, że to wyzwolenie w cudzysłowie jednak wiązało się z kolejną okupacją i z kolejnym wyzyskiem. Wprawdzie może trochę mniejszym, ale nadal wyzyskiem i okupacją.
Coraz większa przepaść dzieli Polskę i Rosję.
To się wiąże oczywiście z polityką rosyjską, która jest polityką związaną z odbudową strefy wpływów. To, co się dzieje na Ukrainie, Krym, Donbas, Mołdawia, Gruzja, Ukraina, cały czas testowanie systemu bezpieczeństwa NATO, no to jest inwazja jakby imperialnej polityki w krajach afrykańskich, czy nawet Wenezueli. No, Rosja odbudowuje swoje wpływy, stara się tą potęgą jakby militarną budować swoją pozycję międzynarodową i także to się przekłada w pewnym sensie na relacje polsko-rosyjskie. No, my też nie możemy być ślepi, nie widzieć tego, że Rosja próbuje w pewien sposób współpracować niestety także z Niemcami kosztem Polski przy budowie gazociągu Nord Stream. Jakby no tych faktów nie możemy pomijać i musimy też na nie reagować politycznie.
I reagujemy, budując Trójmorze.
Reagujemy generalnie, budując dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, relacje militarne, gospodarcze, polityczne. No to dzisiaj wydaje się jest jakby główny, na dzień dzisiejszy, główny gwarant polskiego bezpieczeństwa i polskiej niepodległości. Bliska współpraca NATO, Stany Zjednoczone i ta współpraca gospodarcza i militarna przede wszystkim.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet. Tutaj w Krynicy w czasie Forum Ekonomicznego, 29. Forum Ekonomicznego. Arkadiusz Mularczyk, polityk prawicy, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Popołudnia Wnet. Zegarek wskazuje godzinę 17:18. Temperatura wskazuje, że zbliża się wieczór, a Lech Rustecki wskazuje kolejną piosenkę. Z Krynicy, z Forum Ekonomicznego, Popołudnie Wnet, jest godzina 17:22, a do studia wróciła pani poseł Magdalena Błońska. Dzień dobry, a już można powiedzieć dobry wieczór,
dzień
pani poseł.
Dzień dobry wieczór.
Ale teraz nie będziemy rozmawiać o świętości, o Ugandzie, a o ładzie przestrzennym, bo tym jest pani architektem i tym pani, to jest pani misja.
No tak, to jest moja główna rola w Sejmie. Tym zajmuję się i właściwie się zajmowałam nawet zanim zostałam posłem za poprzedniego rządu, za rządu Platformy Obywatelskiej. Właściwie każdy z już chyba 5 kolejnych rządów uznawał kwestię planowania przestrzennego za kwestię strategiczną dla rozwoju Polski, gdyż to jest często rozumiane jako taki temat, który dotyczy ładu, estetyki, tego, czy nam się przestrzeń podoba, czy się nie podoba, ale tak naprawdę najważniejszą rolą planowania przestrzennego jest umożliwienie planowania inwestycji, a co za tym idzie, umożliwienie zarządzania finansami gmin i też finansami prywatnych inwestorów. Także to jest temat bardzo związany z finansami, z inwestowaniem, a dopiero na którymś tam miejscu oczywiście skutkuje też ładem i jakimś tam estetycznym rozwojem.
Ale dlaczego trzeba by przygotować nowe prawo? Bo to prawo, które obowiązuje, jest jakie?
No jest przede wszystkim nieskuteczne, dlatego że od 30 lat tych planów zagospodarowania przestrzennego praktycznie nie mamy. Tak teoretycznie wylicza się, że pokrytych terenów w Polsce planem zagospodarowania przestrzennego jest około 30%, ale de facto te plany to są takie małe fragmenty. One często nie tworzą żadnej całości. Nawet czasem plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje jedną działkę. Także trudno to nazwać planem, dlatego że plan to musi być coś, co obejmuje kontekst. Jeżeli to są fragmenty, to tak naprawdę możemy powiedzieć, że mimo iż, nie wiem, 30% gminy ten plan posiada, to tak naprawdę nie ma ta gmina żadnego planu, dlatego że dopóki to nie jest 100% gminy, dopóki to nie jest całość, na której widać, gdzie będą drogi, przyszłe drogi oczywiście, mówimy o inwestycjach ponadlokalnych, czyli krajowe, jeżeli to wszystko nie zostanie naniesione na ten plan, to tak naprawdę gmina nie ma możliwości zarządzania i planowania długofalowego tego, jak będzie rozwijała infrastrukturę, jak będzie wydawała pieniądze na tą infrastrukturę, a inwestorzy prywatni nie wiedzą, czy jak kupią działkę i wybudują sobie tam domek, to czy za 3 lata tam powstanie osiedle obok, czy droga, czy coś innego.
A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego przez 30 lat kolejne parlamenty nie uchwaliły takiej ustawy?
No tutaj wchodzimy w temat bardzo drażliwy, acz ciekawy, bo może ja się posłużę przykładem, który bardzo ładnie to pokazuje. Mówimy o centrum Warszawy. Ostatnio dosyć głośny był przypadek, kiedy prezydent już nowo wybrany Trzaskowski, znaczy, no nie on osobiście oczywiście, ale ratusz odmówił wydania tak zwanej WZ-ki, tak, na budowę wieżowca w centrum stolicy. Powtarzam jeszcze raz, mówimy o centrum stolicy naszego kraju. Okazuje się, że również centrum Warszawy nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, że wieżowce, olbrzymie wieżowce buduje się na tak zwanych warunkach zabudowy, czyli na uznaniowej decyzji wydawanej przez urzędników.
A tak nie
decyzja
powinno być.
WZ-ka to jest decyzja, która nie jest osadzona w żadnym kontekście. Ona tak de facto nie bierze pod uwagę tego, co się dzieje dookoła. Nie jest osadzona w planie. Plan jest takim rusztem, tak jak żeby rozpocząć jakąś inwestycję czy założyć firmę, trzeba napisać biznesplan po to, żeby przewidzieć, co się może z czym wiązać, gdzie mogą być kolizje, co się opłaca, gdzie stracimy pieniądze, a co będzie optymalnym wydaniem tych pieniędzy. To tym samym jest plan zagospodarowania przestrzennego. Nie da się przeprowadzać inwestycji w miejskich, inwestycji gminnych bez planu. One zawsze będą wtedy niezoptymalizowane. Wylicza się i są bardzo rzetelne raporty na ten temat, że rocznie Polska traci 84 miliardy złotych na chaos przestrzenny, czyli na te wszystkie niezoptymalizowane wydatki. Czyli na przykład, że gmina wydała pozwolenie na budowę jakiemuś tam inwestorowi w odległości powiedzmy 3 kilometrów od de facto już zabudowanej wsi czy miejscowości. No i teraz wydając to pozwolenie na budowę, gmina samą siebie zobowiązuje do tego, że musi zbudować 3 kilometry drogi, 3 kilometry kanalizacji, puścić tam autobus, który też będzie kosztował. To są koszty po prostu gigantyczne. To jest, żeby tak zobrazować te 84 miliardy złotych rocznie, to jest porównywalne z wydatkami ZUS-u na emerytury rocznie, czyli tak właściwie tracimy drugi ZUS, drugą taką pulę, jaką wydajemy
ale
na emerytury.
Ale pani poseł tego nie policzyła. To kto to policzył? Kto dał liczbę 84
miliardy? To jest
miliardy?
Raport składający się z trzech grubych tomów, wydany i przygotowany przez kilka lat przez pan i przez profesora Śleszyńskiego, który kierował tym zespołem. Bardzo polecam. To są bardzo rzetelne analizy. Jeżeli ktoś jest samorządowcem i zarządza miastem, gminą, powinien głęboko zagłębić się w tą lekturę, przeczytać, na czym polega, gdzie ulokowane są właśnie te koszty, które my wszyscy ponosimy, bo to oczywiste jest, że płaci się ostatecznie z pieniędzy podatników. To my wszyscy za to płacimy, że gminy podejmują niezaplanowane decyzje. Jednocześnie wracając do tego tematu, dlaczego nadal po 30 latach nie zostało to uchwalone, bo samorządy utraciłyby swoją możliwość uznaniowego wydawania decyzji.
A więc potencjalnie korupcyjny układ.
I oczywiście, jest to bardzo korupcjogenny mechanizm, który obecnie istnieje. Oczywiście są też inne przyczyny, dlatego że przekształcanie, określanie funkcji danego terenu w planie zagospodarowania, może to wartość tego terenu zwiększać lub zmniejszać. I tutaj wchodzimy też w temat odszkodowań. Gminy, uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego, muszą w wielu przypadkach wypłacać odszkodowania. I jest to też powód, dla którego tego nie robią. W Ministerstwie Rozwoju jest przygotowany już, nie wiem, który projekt, bo tak jak mówię, to już piąty rząd, który próbuje ten temat ruszyć. I każdy rząd przygotowuje swój własny, wcześniej to się nazywało kodeks budowlany. Za tego rządu ten kodeks budowlany przygotowywał wcześniej wiceminister Żuchowski, a po rekonstrukcji rządu, kiedy premierem został premier Morawiecki, to ten temat przeszedł w kompetencje Ministerstwa Rozwoju i minister Kwieciński teraz się tym zajmuje. Także kolejna ustawa powstała i niestety już teraz wiemy, że w tej kadencji nie zostanie zrealizowana. Utknęła na chwilę obecną u profesora Parucha w Centrum Analiz Strategicznych.
Albo ona jest gotowa, ta ustawa, tak?
Znaczy ustawa jeszcze nie, jest to projekt, który mógłby trafić do konsultacji społecznych, ale nie ma jeszcze opinii Centrum Analiz Strategicznych przy Kancelarii Premiera.
I jak długo jest u pana profesora Parucha?
A już za długo.
Ale od kilku miesięcy, od kilku tygodni?
Od kilku miesięcy i to jest jakby taki znak, że po prostu teraz ten temat, który jest tematem, mimo wszystko mógłby wywołać kontrowersje, bo tak jak mówię, narusza różne grupy interesów. Często też interesy deweloperów, którzy jeżeli są w dobrych relacjach, to potrafią sobie pewne łatwe ścieżki wychodzić. A w sytuacji, kiedy mamy plan zagospodarowania przestrzennego, to takie wychodzenie sobie różnych decyzji jest już dużo trudniejsze.
I ustawa powinna nakazywać gminom przygotowanie takiego planu przestrzennego?
My zastosowaliśmy, ponieważ ja byłam członkiem takiego eksperckiego zespołu przy Ministerstwie Rozwoju, właśnie powołanego przez ministra Kwiecińskiego, i to jest bardzo, bardzo eksperckie grono, bardzo szerokie, z różnych stron tej w ogóle dużej gałęzi budowlanej, byli tam przedstawiciele, i wybraliśmy takie rozwiązanie, które nie polega na nakazie, że musicie zrobić to i to, tylko polega na tym, że zapisaliśmy tam 3-letni okres przejściowy, w którym jeżeli gminy nie uchwalą nowych planów, to miałoby się nazywać plan ogólny i obejmować 100% terenu gminy, to uniemożliwione będzie wydawanie decyzji lokalizacyjnych, czyli de facto wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Czyli gmina w pewnym sensie sama decyduje, czy będzie te decyzje mogła wydawać, czy nie będzie mogła ich wydawać. Ale ten chaos przestrzenny po prostu kosztuje nas zbyt wiele, żebyśmy mieli kolejne lata wydawać tak gigantyczne pieniądze.
Ale w tym wszystkim jest jeszcze specustawa, która umożliwia budowanie tych mieszkania plus. Czy nie ma takiej specustawy?
Jest specustawa. Ona właściwie de facto dotyczy tylko kilku miast w Polsce. Znaczy tylko tam właściwie będzie realizowana, bo w większości terenów Polski nie ma problemu z dostępem do działek pod mieszkaniówkę. Właściwie to tych działek w rękach inwestorów jest aż za dużo. Tych działek, które już wiemy, że mają przeznaczenie budowlane pod mieszkaniówkę. To Lex Developer tak zwane, tak jak mówię, dotyczy tylko kilku miast. I nie będzie moim zdaniem miało większego wpływu na wzrost tempa budowy mieszkań, bo to nie rozwiązuje tego problemu, który ma 50% inwestorów, to są mali inwestorzy, czyli prywatne osoby.
Którzy muszą pukać do urzędu,
muszą przechodzić pół roku gehenny, zanim w ogóle skompletują dokumenty, wszystkie zgody potrzebne do tego, żeby móc złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Bo wiele osób mówi, że u nas krótko się czeka na pozwolenie na budowę, ale to jest takie nieprawdziwe ujęcie tego tematu, bo od momentu złożenia wniosku, to może i owszem, może ta decyzja nawet sprawnie jest wydawana, ale żeby móc ten wniosek złożyć, to jest ta gehenna, którą 50% inwestorów, szczególnie właśnie ci mali, przechodzą każdego dnia, i jest to naprawdę ten problem, który sprawia, że u nas tak straszliwie powoli buduje się mieszkania.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet.
Ja również bardzo dziękuję.
I dziękuję za wizytę w Południu Wnet.
Tak, w południe też dziękuję.
Pani Magdalena Błońska, posłanka do polskiego parlamentu, ale nie kandydująca w wyborach, więc nie mówiła pani tego wszystkiego dlatego, że pani kandyduje, ale porzuca pani ustawę, którą pani chce przygotować.
Nie, to tak nie jest, ponieważ ja ją przygotowywałam jako w sumie ekspert w zespole przy ministerstwie, a nie jako poseł. Mogę kontynuować te prace i tutaj to, że rezygnuję z dalszego kandydowania, nie oznacza, że rezygnuję z walki czy też lobbowania w imieniu interesu publicznego za tym, żeby ten strategiczny temat dla rozwoju kraju był kiedyś w końcu zrealizowany skutecznie i dobrze.
A zobaczymy, czy pani ma talent radiowy, talent dziennikarski, dobrze?
Możemy zobaczyć.
To albo usłyszymy. Proszę zapowiedzieć piosenkę, która teraz będzie.
A teraz, szanowni państwo, Lech Rustecki zapoda piosenkę.
Na pewno słyszymy się 5 września. Jesteśmy na forum ekonomicznym, które powoli zaczyna się kończyć. To jest 29. forum ekonomiczne. Następne będzie 30. W czasie tego forum człowiekiem roku został premier Mateusz Morawiecki, a byliśmy tutaj całą ekipą radiową. Znaczy nie całe radio tutaj było, ale dużą ekipą radiową. Łukasz Jankowski przysłuchiwał się wielu panelom, był w wielu miejscach. I co, panie redaktorze?
No cóż, udało się z morza informacji wydobyć. Ciekawe były dyskusje na całej całym cyklu panelów poświęconym Europie Karpat, czyli temu, jak budować realnie Trójmorze, i wydaje się, że rzeczywiście ten koncept polityczny powoli staje się realnym bytem polityki międzynarodowej. Rzeczywiście powoli obecna władza, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach naszego regionu, przechodzi od słów do czynów. Tutaj w Krynicy ogłoszono, że powstanie specjalny indeks giełdowy, indeks Trójmorza, gdzie będą notowane spółki z tego regionu. Mieliśmy także zapewniające do budowania szkieletu, o tym mówił polski minister infrastruktury, o tym, jakie trasy komunikacyjne będą wytyczone, więc to jest taki wniosek, że budujący z tego forum, że można powiedzieć, że powoli Trójmorze staje się ciałem, a nie tylko bytem publicystyczno-medialnym.
Nie tylko o Trójmorzu, ale o cyberbezpieczeństwie była mowa w czasie tego forum, była mowa o bezpieczeństwie energetycznym, ale też była mowa na temat zdrowia i nie tylko na temat zdrowia, na temat tego, w jaki sposób państwo powinno pomagać osobom niepełnosprawnym. I naszym gościem Popołudnia Wnet, gościem Łukasza Jankowskiego jest pan minister Krzysztof Michałkiewicz. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Jak zdrowie?
Dobrze, chociaż już forum się ma ku końcowi, więc mam powód być zmęczony.
Bo jakie tu miał pan obowiązki?
Troszkę rozmawiałem z młodzieżą na forum młodych w Nowym Sączu o ekonomii społecznej. Rozmawiałem o zatrudnieniu seniorów i o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bo z jednej strony forum to nowe wyzwania, ale także to definiowanie zagrożeń, a takim zagrożeniem na pewno jest sytuacja demograficzna w naszym kraju. Pomału, także w tym zbliżamy się do krajów zachodniej Europy, Polska się starzeje.
A Łukasz Jankowski nie.
Na szczęście ekipa Radia Wnet ciągle jest młoda, jeżeli nie ciałem, to duchem, więc tutaj nie ma zagrożeń, ale w Polsce zaczyna to, co jest naszą dumą, czyli te bezrobocie 5,2% na koniec lipca. W sierpniu podobno będzie podobne, podobno może nie, ale także będzie na podobnym poziomie i oczywiście te niskie bezrobocie powoduje, że z jednej strony się cieszymy, coraz bardziej nasz rynek jest rynkiem pracowników, a nie pracodawców, coraz łatwiej o podwyżki, o tworzenie dobrych warunków pracy, żeby tylko pracownicy chcieli w tym miejscu pracować i chcieli zostać w tej pracy, a z drugiej strony oczywiście pracodawcy zaczynają narzekać, że często brakuje pracowników do rozwoju firmy, do ekspansji, do podejmowania nowych wyzwań.
Panie ministrze, to poza tą daną, którą państwo się często chwalą, czyli niskim bezrobociem, około 900 tysięcy osób pozostaje bez pracy. Mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej wskaźniku dezaktywności. Mamy osoby, które nie pracują, które są nieaktywne na rynku pracy. Około 4 miliony osób w wieku produkcyjnym nie idą po zasiłek, ale też nie idą do pracy.
Pan redaktor powiedział ważną rzecz, także łączę niskie bezrobocie z tym, że to jest szansa. Szansa na to, żeby osoby, które są poza rynkiem pracy, są oddalone od rynku pracy, są trudno zatrudnialne, aktywizować, żeby faktycznie wprowadzać na rynek i dawać szansę tym osobom, które wcześniej często na tym rynku się nie mieściły. Myślę także o osobach niepełnosprawnych, którzy w tej chwili mają szansę być aktywni, realizować się w miejscach pracy, i o tym między innymi dyskutowaliśmy na forum.
No to jak zrobić, żeby Polska nie była w ogonie tych państw Unii Europejskiej, które mają najniższy wskaźnik aktywności zawodowej, bo rzeczywiście bezrobocie spada, ale poziom osób nieaktywnych pozostaje w zasadzie bez zmiany.
Tak jak wspomniałem, oczywiście to jest związane także ze starzeniem się naszego społeczeństwa, więc tych osób po prostu jest mniej, które są w wieku aktywności zawodowej, ale nie zmienia to faktu, że szukamy sposobów, żeby ci, którzy mogą pracować, żeby byli aktywni, i między innymi na forum opowiadałem o takim programie, który w tej chwili realizujemy, 85 milionów złotych z funduszy europejskich przede wszystkim jest przeznaczone na fundusz kompleksowej rehabilitacji dla osób, które nie z własnej winy wypadły z rynku pracy. Z powodu wypadku, z powodu choroby, z różnych innych przyczyn straciły swoje dotychczasowe miejsce pracy i chcemy poprzez kompleksową rehabilitację, która była taką polskim wynalazkiem jeszcze w latach 50. XX wieku, chcemy poprzez kompleksową rehabilitację przygotowywać te osoby do powrotu do aktywności zawodowej i jest to ważne z tego względu, że w tej chwili głównie bazujemy na rehabilitacji medycznej, ale uważamy, że ta kompleksowa rehabilitacja powinna także uwzględniać rehabilitację zawodową. Mówię o na przykład o doradztwach zawodowych, o trenerach pracy, o osobach, które przygotują osoby zdezaktywowane do tego, żeby podjęli wysiłek, zmienili swoje miejsce pracy,
to jest tak, że nabyli nowych... Tutaj, wczoraj na klinice mówiła, my będziemy aktywizować osoby, będziemy premiować te osoby, które są aktywne, będziemy pomagać pracującym Polakom. Państwo macie swój kongres w sobotę, 7 września, już za chwilę. Tam pokażecie cały program. Czy w tym programie będą także konkretne rozwiązania dla tych, którzy pracują?
Są konkretne rozwiązania. Z tego względu, że 1 października wchodzi 500+ dla osób niepełnosprawnych i tam nie uwzględniamy w ramach tych dochodów, które są uwzględniane przy przyznawaniu tego świadczenia, dochodów z pracy. Chcemy, żeby osoby niepełnosprawne pracowały, chcemy dla odmiany, żeby zwiększone koszty związane z niepełnosprawnością, brak często jakichkolwiek świadczeń, bo przypomnę, że jeżeli osoba na przykład w wieku 18,5 roku albo 21, mam takiego znajomego, skoczyła na główkę, stała się niepełnosprawną, a nie miała szansy wcześniej pracować, to już nie przysługuje jej renta socjalna, bo już jest dorosła, jeżeli się oczywiście nie uczy dalej. Nie przysługuje jej renta z ZUS-u, bo nie zdążyła wypracować i może co najwyżej korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej, a one są objęte kryterium dochodowym. 683 zł na osobę w rodzinie, jeżeli to przekracza na te 683 zł, to ta osoba nie ma nawet zasiłku z pomocy społecznej, nie ma nic i o tych osobach pomyśleliśmy. Dla nich jest to świadczenie wyrównawcze czy uzupełniające.
Natomiast, jakiej wysokości?
500 zł, natomiast nie uwzględniamy dochodów z pracy. Czyli bez względu na to, czy ta osoba jest aktywna, czy pracuje, to te 500 zł będzie jej przysługiwało, jeżeli nie ma świadczeń socjalnych, świadczeń z środków publicznych, bo chcemy, żeby osoby niepełnosprawne były aktywne, żeby pracowały, żeby czuły się przydatne, jeżeli to jest tylko możliwe, a możliwości są coraz większe, bo przypomnę, że jesteśmy w XXI wieku. Wczoraj na tym forum młodych ze mną razem były trzy fundacje. Jedna prowadzi restaurację w ciemności, tam kelnerami są osoby niewidome. Druga była też ciekawa bardzo, fundacja, która się nazywa Leżę i Pracuję. Założycielka tej fundacji kiedyś w wolnym czasie pomagała przeprowadzić się osobie niepełnosprawnej leżącej i ta osoba leżąca zapytała ją, gdzie pracuje. No, pracowała w firmie PR-owskiej czy tam reklamowej, a pyta się ta dziewczyna, a pan gdzie pracuje? On mówi, że nie pracuje, on nie może pracować, nigdy nie pracował, nie jest w stanie pracować. Ona mówi, w XXI wieku każdy jest w stanie pracować. Dzisiaj przy technice cyfrowej, przy internecie, przy komputerach. No i on się tak nabrał nadziei, że za każdym razem, jak ją spotykał, jak ona go odwiedzała, to pytał, czy już masz dla mnie pracę? No i założyła fundację. W tej chwili 14 osób, w tym 8 leżących, pracuje, prowadząc firmę PR-owską. projektują strony internetowe, piszą i odpadają na posty, są aktywne, mimo że przedtem nikt sobie nie wyobrażał nawet, że mogą być aktywni.
A panie ministrze, a ile jest w Polsce osób niepełnosprawnych?
Nikt nie wie do końca, z tego względu, że z orzeczeniem prawnym o niepełnosprawności mamy 3 100 000, ale oczywiście dużo osób nie orzeka się z niepełnosprawności, także z wiekiem jest związana niesamodzielność, jest związana to, że im człowiek starszy, tym ta jego sprawność i fizyczna, i psychiczna często ulega obniżeniu i oczywiście w tej chwili nie mamy orzekania o niesamodzielności, ale bardzo dużo osób z różnych powodów uważam, że ma ograniczone zdolności poruszania się, mobilności, ograniczone funkcjonowanie w naszym
społeczeństwie. A ile osób dostanie 500 zł?
Mamy nadzieję, że ponad 800 000 osób skorzysta z tego świadczenia. Natomiast cały czas przypominam przy tego typu okazjach, że gdyby nasi poprzednicy wcześniej pomyśleli, że są osoby niepełnosprawne, które nie mają żadnych świadczeń albo mają minimalne świadczenia, a koszty związane z niepełnosprawnością, z rehabilitacją, z leczeniem, z pielęgnacją są na pewno wyższe niż u innych, to dzisiaj moglibyśmy pomyśleć o następnym kroku, o następnych grupach osób.
A jak możemy 800 tysięcy z ponad 3 milionów? Czyli mniejszość.
Mówimy o osobach, które mają z jednej strony, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, bo to o tych osobach pomyśleliśmy, a przypomnę, że ich nie widać. One często są zamknięte w mieszkaniach. Nikt ich na plecy nie weźmie razem z łóżkiem i nie przyniesie do Sejmu, żeby protestowali. I o tych osobach pomyśleliśmy, bo oni mają albo minimalne świadczenia, albo nie mają żadnych świadczeń. Więc dlatego ta grupa, która była w najtrudniejszej sytuacji, będzie w tej chwili objęta wsparciem.
Jest czas wyborczy. Spodziewa się pan minister jakichś protestów osób niepełnosprawnych?
Oczywiście każdy w Polsce ma prawo do protestów. O to walczyliśmy w czasach opozycyjnych i w momencie, gdy tworzyła się dzisiejsza Rzeczpospolita. I uważam, że to, że możemy dzisiaj protestować, no to przypłaciliśmy często dużym wysiłkiem, walcząc w latach 80. o to, żeby ludzie mogli protestować, także osoby niepełnosprawne, więc protesty nie są niczym złym, wręcz odwrotnie. Natomiast oczywiście przez ostatnie 4 lata mnóstwo świadczeń dla osób niepełnosprawnych zostało zwaloryzowanych, podwyższonych, różne projekty zostały stworzone, różne działania podjęte, więc oczywiście osoby niepełnosprawne, osoby z niepełnosprawnościami wiedzą, że ten rząd po raz pierwszy kompleksowo zajął się ich problemami.
A nie wiem, czy odpowiedział mi pan minister na pytanie.
Na pytanie odpowiedziałem, że można protestować i należy protestować. Natomiast to, co jest wyznacznikiem Prawa i Sprawiedliwości, to to, że się spotykamy, że rozmawiamy, że staramy się budować nasz program na tych potrzebach, które są dla osób, w tym przypadku niepełnosprawnych, ważne, pilne i pierwszoplanowe.
Priorytety na przyszłą kadencję, co się zostało w polityce socjalnej, polityce społecznej, to co powinno być załatwione?
Zobaczymy, jak wyborcy zdecydują, natomiast cały czas pracujemy. W tej chwili w uzgodnieniach wewnętrznych w ministerstwie jest taki program Asystent Osobisty, bardzo ważny program dla wielu osób niepełnosprawnych. Mamy w Radzie Ministrów w tej chwili nowelizację zarządzenia podwyższającego algorytm, żeby można było zwiększyć finansowanie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej. Uzgadniamy w tej chwili uwagi do ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, więc cały czas pracujemy, bo uważamy, że mnóstwo rzeczy jest ważnych, które trzeba robić i na pewno kampania nie spowodowała tego, że przestaliśmy pracować.
Bardzo panu ministrowi dziękujemy za wizytę w Radiu Wnet. Pan minister Krzysztof Michałkiewicz był gościem poranka Popołudnia Wnet.
Popołudnia Radia Wnet. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy Radia Wnet. Z ogromną sympatią zawsze słucham i bywam w Radiu Wnet.
Bardzo się z tego powodu cieszymy, ale my już powoli wyjeżdżamy z Krynicy. Kończymy naszą służbę tutaj na Forum Ekonomicznym, 29. Forum Ekonomicznym. Forum, które możemy podsumować, powiedzieć, że było ciekawie. Tak, nie wiem, czy to jest podsumowanie, które coś daje słuchaczom, ale tak sobie wyobrażam, że z ciekawością tutaj wrócimy w przyszłym roku, bo obserwuje się, jednak się dotyka tutaj pulsu Polski, pulsu polskiej gospodarki i pulsu polskiej polityki. I też można spotkać przypadkowe spotkania, spotkać ciekawe osoby, które opowiadają o tym, co robią, a dużo tych ciekawych osób spotkaliśmy tu na naszej drodze. Czas powiedzieć do widzenia i podziękować. Ryszard Gajewski, Łukasz Jankowski, Lech Rustecki dzielnie, ze spokojem realizował nasze południowe i popołudniowe audycje, ale też jest druga ekipa Radia Wnet, która jeździ po Polsce. Dzisiaj był poranek z Wielunia, jutro będzie poranek z Piotrkowa Trybunalskiego. Oczywiście ekipę w trasie i Tomasza Wybroneckiego pozdrawiamy. Za chwilę audycja ze studia w Warszawie, w budynku Pasty na 5. piętrze, ale teraz czas powiedzieć adieu.